Ludzie i pieniądze.
Elektrownia atomowa, jest oficjalna notyfikacja do Komisji Europejskiej w sprawie naszej elektrowni. Na ile to nas przybliża do budowy, o tym za chwilę porozmawiamy. Operatorzy wyłączają sieć 3G, co to właściwie oznacza dla użytkowników, dla firm. No i rekordowa siła nabywcza polskich zarobków. Dlaczego my, którzy zarabiamy, tego nie odczuwamy? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper, dzień dobry.
Dzień dobry. Dobry.
Sławosz Uznański, nie zapowiedziałam, od niego zaczniemy. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca z orbity, ze stacji kosmicznej ISS. Lądowanie gdzieś w Pacyfiku dziś około 11:30, ale nie o lądowaniu chciałam rozmawiać, tylko podpytać o panów opinię, czy dzięki jego misji polska branża kosmiczna rozkwitnie. To znaczy, zaczęło się mówić w ogóle o tym, że jest polska branża kosmiczna. Niektórzy zaczęli się zastanawiać, o, a my w ogóle mamy takie firmy związane z kosmosem? Czy coś w tej materii się zadzieje? Czy będą wartości dodane?
No tego to nie wiemy.
Krzysztof,
to dopiero się okaże, czy coś się zadzieje, czy to tylko była to taka komunikacja marketingowa pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi, a dużo stron tutaj występuje. My tam występujemy jako taki mały uczestnik, pan Sławosz Uznański. No, dzięki swojemu uporowi, wiedzy, ale też pewnej takiej konsekwencji w swoich postanowieniach, znalazł się jako kandydat. A dopiero potem pojawiło się państwo polskie, jak zaczęliśmy uczestniczyć w tej misji poprzez wybór przez Europejską Agencję Kosmiczną kandydata z Polski, no to Polska stała się partnerem też w tej misji, bo to jest taka publiczno-prywatna misja, to Axiom 4, która ma zdynamizować i poprawić efektywność lotów komercyjnych w okołoziemskich na razie, bo trudno mówić o lotach takich czysto kosmicznych. Na pewno jest dużo firm, które zajmują się zdarzeniami, czy też powiedzmy działalnością związanym z wykorzystaniem, czy stworzeniem technologii do wykorzystania w kosmosie, czy też do przetestowania, bo nie da się ich w warunkach ziemskich na przykład albo dobrze przetestować, albo w ogóle przetestować. Natomiast to wymaga też jakiegoś takiego radykalnego wsparcia w tego typu technologiach państwa. Wszystkie te zdarzenia, które się odbywają, nie wiem, we Francji, tam jest bardzo silny przemysł kosmiczny, no o Stanach Zjednoczonych nie wspomnimy, Japonii, Chinach czy Indiach, wszystko odbywa się za pomocą, przy dużej pomocy państwa, ponieważ środki, które trzeba wyasygnować, zorganizować zasoby, ale też i stworzyć warunki formalno-prawne, no to bez państwa się tutaj nie da zrobić. Potem jak to nabiera takiego, nazwijmy to, takiej opłacalności ekonomicznej, to pojawiają się przecież w Stanach też. Było to tylko państwo. Kiedyś to była tylko NASA. Od kilkunastu lat możemy mówić o dużym przemyśle kosmicznym, który tam w sensie prywatnym, który się rozwinął i nie tylko może nie wyręcza państwa amerykańskie, ale wspomaga państwo amerykańskie w rozwoju technologii kosmicznych. Czy my jesteśmy akurat na tej drodze? No to się okaże. Czy to tylko był taki sukces troszeczkę, no, związany z tym, że zostaliśmy zauważeni na tej mapie, czy to się zamieni w konkretne działania. To dopiero pokaże czas.
Na pewno mamy kompetencje, z tego co wiem, i firm jest trochę w naszym kraju, nawet zatrudniają do 15 tysięcy osób, ale do tej pory, tak jak rozmawiam z przedstawicielami tych firm, no oni twierdzą, że rzucano im kłody pod nogi, bo nikt branży kosmicznej, nikt z naszych decydentów nie traktował poważnie.
Ale myślę, że mentalnie również Polacy byli jak gdyby zakompleksieni pod tym względem. Wydawało się, że loty kosmiczne, cała technologia kosmiczna to jest jak gdyby dominacja kilku państw, a my jesteśmy gdzieś tam daleko i po prostu możemy korzystać z niektórych rzeczy, gdzie tam powiedzmy są pewne osiągnięcia czy rozwój technologii. Natomiast ja jestem przekonany, że od dawna jesteśmy gotowi, aby w tą technologię również się włączyć, uczestniczyć w tym i rozwijać nawet ją, bo to jest główny jak gdyby cel, nie wie to, że ktoś poleciał, bo my jesteśmy dumni, że Świątek wygrała Wimbledon, jesteśmy dumni, że mamy swojego przedstawiciela w kosmosie, liczymy, że to drugi, może będzie ktoś następny, a to nie na tym rzecz polega, tak? Wiele technologii, o których sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak one są ważne, gdzie one powstały, dzięki czemu powstały, i te loty w kosmos powinny mieć właśnie taki charakter rozwoju technicznego. To, co mówiliśmy o Stanach. W Stanach loty kosmiczne przyniosły zwrot z inwestycji czasami od kilku dolarów, z jednego dolara, kilku do kilkudziesięciu dolarów. I tak powinniśmy również patrzeć na to. Świat się stał w tej chwili bardzo komercyjny. To przykład Donalda Trumpa, który żadnej decyzji politycznej nie podejmie, jak ona mu się nie opłaca, aż z pewną przesadą. Ale my musimy się w to włączyć. Nie możemy się przyglądać, nie możemy liczyć na innych. Powinniśmy rozwijać to i ja się bardzo cieszę, że pan Sławosz, który stał się słynny, będzie promował to. Również promocja technicznych jak gdyby możliwości czy kompetencji. W tej chwili kierunki na studiach często techniczne są bardzo mało obłożone. Uważam, że to jest również bardzo silny argument dla młodzieży, dla młodych ludzi, aby pójść właśnie w te rozwiązania. I mało tego, to co powiedziałem o tym kompleksie, właśnie przestańmy mieć kompleksy. Jesteśmy tak samo mądrzy, tak samo potrafimy wiele rzeczy robić jak inni.
No to są kompleksy i brak wiary w różnego rodzaju zamierzenia. Ja pamiętam też, jak startowała ta audycja. Mieliśmy wyjazdowe audycje między innymi do Gdyńskiego Parku Naukowego i tam spotkałam pierwszy raz przedstawicieli firmy Space Forest i oni opowiadali, że pracują teraz nad rakietą suborbitalną. No, stwierdziłam, że to jest bardzo ciekawa, fajna sprawa, własna rakieta. No, wielu moich kolegów uśmiechało się dosyć, słysząc o tym, że no, będziemy mieli własną rakietę, a może jeszcze kosmodrom sobie tutaj wybudujemy i towarzyszyło temu wielkie niedowierzanie i dużo właśnie krytyki. A dziś okazuje się, że Space Forest ma umowę z Europejską Agencją Kosmiczną. Od 2026 roku będzie komercyjnie wysyłał swoje rakiety suborbitalne, Peruna naszego, w kosmos. Towarem będzie mikrograwitacja, taka sama, jaka występuje na ISS, czyli stacji kosmicznej. Nie będzie ona trwała długo, ale na tyle długo, tam kilka minut bodajże, że będzie można wykonać
testy,
dużo taniej niż na stacji testy. I proszę, do jakiego momentu my doszliśmy, więc trzymam kciuki za tą naszą trójmiejską firmę bardzo mocno, a wspomnę jeszcze, że oni też współpracują z Radmorem nad obrazowaniem radarowym z satelit, czy satelitów naszych, powstanie sieć naszych satelitów i między innymi oni mają udział w tym, żeby właściwie już stworzyli technologię, która pozwala na obrazowanie niezależnie od warunków pogodowych. Będzie po prostu wszystko widać.
Ja tylko dodam, że będąc w Stanach miałem okazję rozmawiać z kilkoma astronautami i byłem w szoku, jacy są normalni ludzie. I wydawało się kiedyś, kiedy nie miałem tego kontaktu, że ci ludzie są niesamowicie wykształceni, fizycznie jak gdyby bardzo sprawni. Okazało się, że jeden wręcz miał jakieś problemy z nogą i kulał po prostu, tak? Jak z nim rozmawiałem, mówi, a byłem kiedyś w Polsce i mówi, spotkałem tak fajnych ludzi. Mówi, czemu wy się nie włączacie do tego programu? Gdzieś tam jest daleko jesteście. Ale to, co mówiliśmy wcześniej, jeżeli państwo nie będzie wspierać, jeżeli będziemy się tylko przyglądać, to będziemy zawsze z tyłu za innymi.
Rządzą nami historycy. Dzisiaj 15 lipca, przypominam, rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem.
Fajnie
to
było.
To jest wydarzenie. Tak.
Zmieniamy temat. Polskie elektrownie jądrowe oficjalnie notyfikowały projekt inwestycyjny pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej do Komisji Europejskiej. I to jest zgodne z obowiązkami przewidzianymi w traktacie Euroatom. Wczoraj poinformowała o tym spółka. Równolegle toczy się proces notyfikacyjny dotyczący pomocy publicznej dla pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. No i chciałam też panów zapytać, na ile ta notyfikacja przybliża nas do tej inwestycji. W wielu mediach czytamy kamień milowy. Co za tym idzie? Co to właściwie oznacza?
To oznacza, że postępują prace tak zwane proceduralne i uzyskiwanie różnych zgód na tak naprawdę finansowanie, ale też i rodzaj pracy tej elektrowni, bo żeby ta elektrownia przynajmniej według planów, nazwijmy to spółki, się opłacała w sensie pracy, ona musi pracować praktycznie non-stop. Zasada przywoływania różnych źródeł do pracy, przynajmniej według obowiązujących reguł, jest taka, no, że jedne pracują, drugie nie pracują, w zależności od tego, jakie są koszty zmienne, czyli koszty paliwa tutaj decydują. Czyli jeżeli coś jest tańsze, to pracuje dłużej, jeżeli coś jest droższe, to jest na przykład wyłączane. Teraz, żeby ta elektrownia jądrowa mogła spełnić te wymagania ekonomiczne, które założyli projektanci, czyli w tym momencie rząd i spółka, no to powinna pracować non-stop. To oznacza, że musimy uzyskać różnego rodzaju zgody na zmianę modelu organizacyjnego, czy też takiego przywoławczego, który reguluje pracę źródeł w całej Europie. No bo wszyscy mamy mniej więcej, mniej lub bardziej zbliżone warunki do pracy. To by też oznaczało, że ta elektrownia miałaby takie pierwszeństwo przed wszystkimi innymi źródłami. Czy to jest dobra droga? No dzisiaj wydaje się tak. Czy to jest dobra droga na 50 lat? No tego jeszcze nie wiemy. Czy to bardzo przybliża? Nie, to po prostu jest kolejny etap uzyskiwania różnych zgód administracyjnych, uzgodnień i tak dalej. Natomiast tutaj też jedną z wad tego całego procesu jest bardzo słabe tempo. To znaczy to tempo jest takie, można powiedzieć, jak już się zdecydowaliśmy na budowę, no to albo budujemy, albo nie budujemy. No trzeba się na coś zdecydować. Jak budujemy z kolei, no to musimy ten proces przyspieszyć, bo te kolejne terminy są tak przesuwane, że w zasadzie nie bardzo wiadomo, kiedy to będzie już, tak? Z 33 roku zrobił się 34, teraz mówi się tam o kolejnych przesunięciach. Za chwilę po prostu sprawa rozwiąże się sama, no bo przecież też świat nie stoi w miejscu, pojawiają się nowe technologie, nowe rozwiązania i nie wiadomo, co się będzie działo, więc jak już zdecydowaliśmy się i są wydawane pieniądze, i to niemałe w tej chwili, no to powinniśmy ten proces, że tak powiem, operacyjnie lepiej przygotować, mówiąc tak delikatnie.
Do tego tematu wrócimy za chwilkę.
Dobrze.
Ludzie i pieniądze. Reklama.
Lato nad morzem. Czas relaksu, przygód i niezapomnianych chwil. A co, jeśli powiem ci, że możesz doświadczyć jeszcze więcej? Teatr Wybrzeże zaprasza na wyjątkowe spektakle w samym sercu Gdańska. Każdy wieczór to nowa historia, pełna emocji, śmiechu i wzruszeń. Teatr Wybrzeże. Miejsce, gdzie lato nabiera nowych barw. Rano plaża, wieczorem teatr.
Festiwale, spektakle, koncerty, wystawy. Życie artystyczne na Pomorzu to gejzer kreatywności i inspiracji, nie tylko rozrywki. O tym wszystkim opowiadam w środowe wieczory w Radiu Gdańsk wraz z moimi fantastycznymi gośćmi. Artystami i artystkami, organizatorkami i organizatorami wydarzeń. Chcesz wiedzieć więcej, lepiej i nie chcesz czegoś przegapić? W takim razie do usłyszenia w środę po 18:00. Marzena Bakowska.
Do włączenia audycji zaprasza sponsor Energa, mecenas instytucji i wydarzeń kulturalnych na Pomorzu.
Muzeum we Wdyzach zaprasza na wyjątkowy 50. Jarmark Wdycki. Największy na Kaszubach kiermasz rękodzieła i sztuki ludowej. W weekend 19 i 20 lipca od 10 do 18 będą czekać na Was koncerty muzyki dawnej i współczesnej, występy zespołów folklorystycznych, pokazy i warsztaty dawnych rzemiosł i sztuki ludowej, przysmaki i kuchni regionalnych, a także setki straganów, na których każdy znajdzie coś dla siebie. Do uzdrzeni we Wdzydzach!
Reklama. Ludzie i pieniądze.
Rozmawiamy o elektrowni atomowej i o tym, czy oficjalna notyfikacja do Komisji Europejskiej jest kamieniem milowym, który nas przybliża do budowy. Przed przerwą Krzysztof Kilian się wypowiadał na ten temat. Marek Krzygowski teraz.
Nie możemy rozmawiać o elektrowni jądrowej jako pojedynczym, wyseparowanym obiekcie. To jest najgorsza rzecz, jaka w tej chwili jest. Jeżeli już tak, to w tej chwili trzeba zrobić wszystko tak, jak się porządnie prowadzi projekt, czyli nie to, że punkt po punkcie załatwiamy, tylko wiele działań musi być prowadzone równolegle i wtedy ten czas, kiedy ta elektrownia będzie uruchomiona, jest relatywnie krótki. Czas tu ma decydującą rolę. Nawet jak mówimy o pieniądzach, to pieniądze nie są tak istotne jak czas, ile ten projekt będzie trwał i kiedy elektrownia zostanie uruchomiona. Poza tym pamiętajmy, że to jest część dużego systemu energetycznego. Mamy w tej chwili elektrownie węglowe, gazowe, mamy fotowoltaikę, mamy cały szereg różnych rzeczy i ktoś to musi spiąć. I nie można mówić, że załatwimy elektrownię atomową, budujemy sobie jedną elektrownię na Pomorzu i będzie pięknie w całej Polsce. Nie będzie. A szczególnie, jeżeli ten proces będzie trwał bardzo długo. Notyfikacja, nie wiem, czy ona jest w odpowiednim momencie, czy nie powinna być wcześniej. Gdyby była wcześniej, można by już inne prace prowadzić. W tej chwili znowu wiadomo, jak to wygląda z notyfikacjami. Ktoś to musi rozpatrzeć, to znowu wymaga ekspertów, czasu. Inne prace będą zawieszone. Ja jestem mocno zawiedziony, bo tej elektrowni atomowej, to pamiętam jeszcze, kiedy spotykałem się z prezesem PGE1, tak, to było chyba, która rozpoczynała, tak. Nie pamiętam dokładnie, ale to było w tym momencie i wtedy mówiliśmy, że to tam początek lat po 2020 roku będzie elektrownia. A gdzie my jesteśmy w tej chwili? Daleko w polu i to jest przykre, tak? Tutaj, nie wiem, rozmawialiśmy wcześniej, że w pewnych elementach brakuje odpowiednich ludzi, zdecydowanych, zdeterminowanych, takich, którzy potrafią podjąć decyzję, pokierować innymi ludźmi i mam nadzieję, że ten proces ruszy, ale to jest taka nadzieja trochę płonna. Zawsze byłem, jak to mówią, pełen optymizmu, nadzieję, ale jak mówimy o elektrowni jądrowej, to jestem bardzo ostrożny.
Absolutnie rozumiem. I teraz tak, no dobrze, ale załóżmy, że niezależnie od tego, co tam postanowi Komisja Europejska, bo trochę czasu pewnie minie, zanim podejmie decyzję, u nas rusza z kopyta budowa elektrowni. I powiedzmy, że będzie wsparcie państwa jakieś. I co jeśli potem się okaże, że Komisja Europejska uzna, że to była niedozwolona pomoc publiczna?
Pani redaktor, różnie bywa z elektrowniami jądrowymi. W Austrii mamy wybudowaną, odebraną i niedziałającą elektrownię, ponieważ społeczeństwo się nie zgodziło, żeby pracowała.
Czyli a u nas społeczeństwo chce.
Tak, tak. We Włoszech też są zamknięte elektrownie jądrowe, które nie pracują, zostały wybudowane, czyli poniesiono nakłady, wydano publiczne pieniądze, bo wszystkie te elektrownie były, można powiedzieć, zbudowane za państwowe pieniądze. Więc my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że jesteśmy, niezależnie od tego, jak długi jest ten początek, to jest nadal początek. Nawet jeżeli się robi jakieś inwestycje i poniesie się nakłady, a potem trzeba zrezygnować, bo pojawiły się okoliczności, które mówią, że należy zrezygnować, no to też jest wliczone w samą działalność gospodarczą. Na razie nie zakładamy tego, tylko po prostu ten proces jest zaplanowany, jest robiony. Państwo podjęło się ryzyka, żeby wyasygnować pieniądze, stąd zmieniono tutaj ustawodawstwo, żeby dostarczyć tych kolejnych tam 60 miliardów złotych na potrzeby budowy elektrowni jądrowej. Reszta ma być sfinansowania jakiegoś tam, nazwijmy to, pozyskaniowego, zewnętrznego. I stan jest taki, że mamy budować, więc budujemy. Więc budujmy ją. Jeżeli mamy ją budować, to ją budujmy. A jeżeli mamy tylko robić taką mistyfikację problemu, no to strata czasu. Natomiast przerwane inwestycje są też, że tak powiem, normalnym procesem w działalności gospodarczej. Nie ma w tym nic niezwykłego. My jesteśmy nauczeni, że wszystko się musi udawać. No wszystko się nie udaje. Dlatego na przykład w Stanach ten boom taki w tej Kalifornii, zapoczątkowany zresztą za pieniądze państwowe w latach 50. i 60. Przecież tam na 100 projektów jeden czy dwa wychodzą, reszta przegrywa. U nas przegrany projekt oznacza Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tysiące różnych kłopotów i tak dalej. W związku z tym ta niechęć do podejmowania decyzji, do ryzykowania jest na poziomie 100%. Po co mamy ryzykować, jak nie musimy ryzykować? Dlatego tak ważny jest tutaj ten prywatny sektor, który oczywiście też podlega tym różnym ograniczeniom i szykanom ze strony administracji państwowej. Ale on jest bardziej odważny, no bo on musi ryzykować, żeby zaistnieć na rynku. Stąd jak wracamy do tych lotów kosmicznych, dlatego to sprywatyzowano i pozwolono działać prywatnie, ponieważ państwo przestało dawać radę, a pojawiły się możliwości i zasoby w sektorze prywatnym, żeby uzupełnić to, co robi państwo. Tak samo powinno być to tutaj. Powinniśmy się uczyć od wszystkich dookoła, jak organizować te procesy. A jak nie, no to wynajmijmy kogoś, kto nam taki proces przeprowadzi.
Trochę się uśmiecham, bo jak byłem na studiach na Politechnice Gdańskiej, akurat był temat elektrowni jądrowej w Żarnowcu. No tak. I kilka wydziałów kształciło studentów pod kątem tego, i uważam, że bardzo dobrze ich wykształciło. Ci ludzie znaleźli pracę w przemyśle, znaleźli bardzo fajne stanowiska, rozwijali polski przemysł w różnych branżach i uważam, że tak samo jest tutaj. Aczkolwiek jestem przekonany, że wcześniej czy później tę elektrownię jądrową zbudujemy i ona będzie wspaniale działała, bo ona jest potrzebna w naszym systemie energetycznym. I to jest chyba najistotniejsze.
No w naszym systemie energetycznym, w naszej sytuacji geopolitycznej chcemy być niezależni, mamy najdroższy prąd w Unii Europejskiej. Coś z tym musimy zrobić. Jak będziemy zwlekać, będzie tylko drożej.
No, robimy transformację, mniej więcej jak tam drugi etap reformy ekonomicznej tego tam, nie pamiętam, profesora Krasińskiego, to jest w latach 86 te takie chrupiące bułeczki. No, jak wiadomo, ten proces się nie mógł udać, bo naprawiano system, który był nienaprawialny. Tu jest dokładnie to samo. Robimy transformację energetyczną w modelu, który nie działa. Czyli jeżeli coś nie działa, chcemy to naprawić, no to wiadomo, że tego nie naprawimy.
Krzysztof Kilian, Marek Krzykowski, Iwona Wysocka. Wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
W studio, przypomnę, goście Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGE, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper. I zmieniamy temat. Przed chwilą było o elektrowniach jądrowych. Teraz o telefonii komórkowej. Operatorzy telefonii komórkowej wyłączają sieć 3G. W tym roku zrobi to Orange. T-Mobile już zrobiło. Sieć Plusa się za to zabiera. Co to właściwie oznacza dla użytkowników, dla firm? Czy to spowoduje jakieś, może spowodować w części wyłączenie cyfrowe części społeczeństwa, a dla firm na przykład jakieś dodatkowe koszty, bo my mówiąc o sieci 3G, to myślimy sobie, no telefon komórkowy, to tam tyle jest różnych promocji, można sobie telefon wymienić. Ale na przykład firmy mają inne urządzenia, na przykład terminale płatnicze, które korzystały z 3G i teraz mogą przestać korzystać na 4G, 5G, czy tam no, LTE to jest zaraz
4G,
po 3G.
To 4G. Więc z sieciami telekomunikacyjnymi to jest tak. Tutaj używamy zasobów częstotliwościowych. One są bardzo mocno ograniczone. To nie jest tak, że mamy tych zasobów częstotliwościowych w nieskończoność. Czyli jak jakaś technologia zajmuje pasmo, no to inna technologia, mimo że jest lepsza, tańsza, na przykład bardziej efektywna, dająca większe możliwości, nie może w tym paśmie pracować, no bo pracuje coś innego. I ta technologia 3G to było coś, co było po 2G. 2G to była rozmowa i ewentualnie wiadomość tekstowa. 3G się pojawiło na rynku no już sam z 15-18 lat temu. Już nie pamiętam dokładnie. W każdym razie ona została rozszerzona o możliwości, o takie samo prawo dostępu na przykład transmisji pakietów, czy transmisji, innego rodzaju transmisji jak rozmowa. No ale to też uległo, nazwijmy to, przedawnieniu w tym sensie, że się pojawiły nowe technologie, bo pojawiły się nowe zastosowania. I teraz musimy, czy operatorzy muszą wyłączyć te stare technologie, żeby zwolnić pasma pod nowe rozwiązania 4G, które już nie jest też takie nowe. Jest 5G, mówi się już o 6G, ale to będzie zupełnie w innych zasobach częstotliwościowych pracowało. I to jest oczywiście dokuczliwe dla tych, którzy używają 3G do różnego rodzaju transmisji takiej, nazwijmy to, technicznej czy technologicznej. Tutaj są wszystkie tamte te lokalizacje GPS-owe za pomocą tej transmisji, bo to jest tania technologia w sensie transmisji, jest niski koszt. To są też osoby, które mają stare telefony, które na przykład nie będą mogły używać innych, wyższych rozwiązań technologicznych, czy też jeżeli jest lepszy telefon, ale ma kartę gdzieś tam wydaną bardzo, bardzo dawno temu, która jest powiedzmy niezaprogramowana albo nieprogramowalna w tych nowych technologiach, to po prostu trzeba tę kartę wymienić. Wracając do rzeczy, to jest konieczne, bardziej ekonomiczne, zwalniamy zasoby pod nowe technologie, pod nowe rozwiązania. Z drugiej strony operatorzy powinni zadbać też o klientów, tak jak sami dbali o to na samym początku, wchodząc z różnymi technologiami, a Urząd Komunikacji Elektronicznej nie pozwalał bez swojej zgody wprowadzać różnych technologii w różnych sieciach, czyli trzeba było mieć zgodę, licencję, pozwolenie i tak dalej, i tak dalej. Tak samo powinno być w drugą stronę. Jeżeli schodzimy z jakiejś technologii, to Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien też zadbać o jakąś taką elementarną, przyzwoitą wygodę, żeby dokonać tej wymiany, żeby ona miała sensowny wymiar ekonomiczny, ale też i sensowny wymiar czasowy. Już nie mówiąc o samej komunikacji, żeby zawiadomić tych ludzi, te osoby, czy też firmy, żeby to się odbyło w sposób, można powiedzieć, komfortowy. Ja przepraszam, że tak długo mówię, ale jeszcze taka była jedna rzecz z lat 90. Ja akurat miałem możliwość tutaj, byłem świadkiem zmiany częstotliwości nadawania na UKF-ie z 66-73. To było pasmo, które było stosowane w RWPG, czyli w Polsce też. Przechodziliśmy na pasmo 88-108 i teraz jak się przechodziło na to pasmo, no to automatycznie te wszystkie radioodbiorniki, które mieliśmy w domu, były do wyrzucenia. I pamiętam tę dużą dyskusję, jak to zrobić, czy powinna być jakaś rekompensata, nie rekompensata. Było tysiące różnych dyskusji. Odbyło się tam na zasadzie tam jakiejś minimalnej rekompensaty, ale dotyczyło to w zasadzie wszystkich zasobów, które były na terenie Polski. Dotyczyło to wszystkich obywateli. Tutaj część tych użytkowników wymieniła, ale tutaj Urząd Komunikacji Elektronicznej powinien zatroszczyć się razem z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta o transparentną i można powiedzieć taką uczciwą w sensie przejrzystości zmianę narzędzi do telekomunikacji.
To był Krzysztof Kilian, Marek Krzykowski.
Postępu technologicznego nie unikniemy, tak? To jest rzecz, której po prostu nie da się uniknąć, a poza tym sami jej chcemy. Chcemy korzystać z coraz większej jak gdyby możliwości usług różnych, tak? Ja pamiętam, że kiedyś rzeczywiście był telefon, był SMS, to było wszystko, tak? Dzisiaj mam wszystkie wiadomości, wszystkie informacje, pakiety najróżniejszych danych, mogę sobie oglądać na żywo, streamingi, wszystko właściwie,
tak? Kiedyś nie było telefonu, przede wszystkim.
A teraz nie wyobrażamy sobie życia bez smartfonów i widzimy ludzi, którzy niektórych się opisuje jako zombie.
Ale to nas kosztuje. Niestety to kosztuje tak samo tutaj. Rzeczywiście tego typu zmiany powinny iść w parze z pewnymi rozwiązaniami, które pomogą niektórym ludziom. Tak? Pamiętam czasy, kiedy właściwie nie wiem, wtedy nie było jeszcze tyle sieci, było mniej tych sieci, ale na przykład telefon za złotówkę to była norma. Że jeżeli podpisywało się umowę, to za złotówkę można było mieć bardzo elegancki telefon na tamte czasy. Dzisiaj takich rozwiązań praktycznie nie ma. Mówi się, że czy wymiana telefonu to jest minimum 500 zł, 1000 zł. Telefony kosztują relatywnie bardzo dużo i dla wielu osób jest to wykluczenie. A to jest niebezpieczne, bo rzeczywiście wiele usług na dzień dzisiejszy załatwia się przy pomocy właśnie takiego aparatu telefonicznego. Nie wiem, niektórzy nie potrafią już bez tego w ogóle żyć. Natomiast można to rozwiązać i uważam, że taka informacja tylko, że zmieniamy i tego albo coś wyłączamy, no jest nie fair po prostu.
No miejmy nadzieję, że może prędzej czy później ta informacja się pojawi i nie zaskoczy tych osób, które mają starsze telefony i nagle się okaże, że nie mogą z nich korzystać.
Nie, tu wzmocnienie roli regulatorów jest ważne, ponieważ nasi regulatorzy, zarówno telekomunikacyjni, Urząd Ochrony Konkurencji, czy też Urząd Regulacji Energetyki, to są bardzo pasywne instytucje. One wkraczają tylko wtedy, kiedy już się naprawdę coś dzieje. One powinny być aktywne na rynku, powinny dokonywać różnego rodzaju ocen zdarzeń i sytuacji, no i premiować, a czasami karać różne zachowania uczestników rynku, tak, żeby zabezpieczyć interes tego klienta końcowego, ale też i interes prowadzącego działalność gospodarczą. Tu jest zbyt dużo pasywności.
A my zmieniamy temat teraz o pieniądzach. Polska jest najpewniej rekordzistką świata pod względem wzrostu siły nabywczej płacy minimalnej w XXI wieku. Zarazem płacę taką lub nieco wyższą otrzymuje nad Wisłą aż 25% pracujących, co stanowi rekord wśród krajów OECD. Wynika tak z raportu portalu forsal.pl. Obecnie za płacę minimalną można w naszym kraju kupić kilka razy więcej towarów niż jeszcze dwie dekady temu, a wówczas płaca minimalna wynosiła 846 zł brutto. Teraz jest to 4666 zł. No i podobnie jest z medianą zarobków, która tak szybko jak płaca minimalna nie rosła, ale też można za nią dziś nabyć znacznie więcej towarów niż 20 lat temu. temu. Tylko dlaczego zwykli zjadacze chleba tego nie odczuwają i mówią, że zabija ich drożyzna, wszędzie jest drogo i mają wrażenie, że coraz mniej pieniędzy zarobionych im zostaje.
Znaczy powiem bardzo może kolokwialnie, że pieniądze otrzymuje się raz w miesiącu, a wydaje każdego dnia. I to, że się wydaje każdego dnia, to czyni taki właśnie efekt tego, że widzi się tą drożyznę. Bo rzeczywiście jest drogo. To nie jest tak, że nie jest tanio. Szczególnie jak mówimy tutaj, że możemy sobie kupić czegoś więcej, tak jak weźmiemy pod uwagę na przykład usługi, to tych usług nie możemy kupić sobie więcej. Czy to jest kwestia minimalnej płacy, czy mediany, czy nawet wysokich zarobków, to na te usługi się wydaje bardzo dużo. Mało tego, jest po latach COVID-u i powiedzmy nawet tych ograniczeń, które były z tego tytułu, jak gdyby na dzień dzisiejszy nie jest problem zaopatrzenie w żywność, podstawowe produkty spożywcze, ale jest kwestia właśnie, że chce się wyjechać, chce się wypocząć, chce się skorzystać z różnego typu usług, a one są drogie i tę drożyznę widzimy. W związku z tym myślę, że cała dyskusja o płacach i takie zawężanie do płacy minimalnej jest bardzo błędne. Bo szybkie podwyższanie płacy minimalnej powoduje to, że w ogóle płaca się spłaszcza, bo nie stać przedsiębiorców, nie stać pracodawców na to, aby dalej utrzymywać różnicę, bo w tym momencie, kiedy się podwyższa bardzo mocno płacę minimalną, trzeba bardzo mocno podwyższyć również innym pracownikom, aby zachować ich motywację, aby docenić kwalifikacje.
A to się na razie nie dzieje.
A to się nie dzieje i to jest wielki problem i dla pracodawców, i dla pracowników, bo nie ma nic gorszego w pracy niż być zdemotywowanym.
Ja myślę, że to troszeczkę też taka nasza mentalność. To znaczy, niezależnie od tego, co by się nie działo, to zawsze znajdziemy te wszystkie tamte, nazwijmy to, ten łyżkę dziegciu zawsze gdzieś tam znajdziemy, chociaż jej nie widać na horyzoncie, to ją widzimy. Ale ta dyskusja jest dosyć mocno obecna w mediach, we wszystkich mediach. Bo tutaj takim czynnikiem, który można powiedzieć konstruuje nam taką mentalny sposób myślenia o wysokich cenach, są ceny energii elektrycznej i ceny gazu. Te dwa czynniki są na tyle istotne, że ciągle o nich rozmawiamy, chociaż z tego artykułu wynika, że kupujemy znacznie większe ilości energii elektrycznej za średnią pensję, czy nawet za medianę. Ale ponieważ jest ciągłe narzekanie, że to jest drogie, tu mamy w ogóle zaburzone ceny. My mamy w zasadzie ceny dla gospodarstw domowych tanie, dla przemysłu mamy tak drogie, że jesteśmy w zasadzie niekonkurencyjni na rynku europejskim. Ale i to powoduje, że mamy takie wyobrażenie, że tutaj jest właśnie drożyzna, ale poprzez ten ruch chociażby turystyczny, zakupowy, tutaj wszystkie współczynniki pokazują, że jednak ta intensywność działań jest dosyć duża, czyli gdybyśmy byli słabo zaopatrzeni, nazwijmy to, w zasoby finansowe, to byśmy tego nie robili. I teraz, czy to jest dobra droga? No, na pewno troszeczkę spłaszczyła nam tutaj takie myślenie, ta inflacja, która się pojawiła po COVID-zie i po wybuchu wojny w Ukrainie,
gdzie przypomnę, do 18% tak dochodziła, jest, bo o tym zapominamy.
Tak jest. I to było takie dosyć szokowe i ono nam zaburzyło wszystkie te relacje. Do tej pory było dosyć stabilnie. Pamiętaliśmy przez długie lata mniej więcej podobne ceny. Jeżeli się coś działo, to było niedużo, niewielkie zmiany. Tu się dosyć istotnie zmieniło, ale nadal mamy wielokrotnie więcej niż mieliśmy w poprzednich latach. To, że chcemy mieć jeszcze lepiej. No, nie ma w tym nic złego.
Ale przypomnijmy sobie 20 lat temu, Polska bez korków na ulicach, a dzisiaj to znaczy ile samochodów nam przybyło.
No ja przypomnę tylko, że tylko w 91 roku, jak otworzono granicę, sprowadzono w 91 roku prawie milion samochodów. Milion. W 91 roku. Mhm. Czyli było bardzo duże ssanie, no bo nie było czym jeździć po latach tego dobrobytu socjalistycznego. Także ta dyskusja o cenach jest takie never ending story, niezależnie od tego, co by się nie działo. Jak jedyne rzeczy, które tutaj w przypadku mediany są bardzo ciekawie pokazane, to są właśnie usługi medyczne i mieszkania. Mieszkania. Nawet jeżeli mamy troszeczkę niewielki wzrost, to są te dwa poważne problemy, opieka zdrowotna i mieszkalnictwo, które do dzisiaj nie zostały rozwiązane, albo nie potrafimy uporządkować ich na tyle, żeby one nie były dokuczliwe z punktu widzenia różnych dyskusji, bo one też dominują naszą dyskusję i polityczną, i społeczną. A to się natychmiast przerzuca na ceny, Chociaż jak widać z tego artykułu, no tak źle nie jest, ale zawsze może być lepiej.
No
na pewno, może być lepiej, tylko mnie martwi inna rzecz, że wzrost płac nie jest związany z efektywnością pracy. I w tej chwili, po tych latach, kiedy dajemy to, dajemy tamto, państwo daje, państwo zadba, w wielu przypadkach jest tak, że przychodzi pracownik do pracodawcy i nie mówi, że on będzie efektywnie pracował, że ma nowe rozwiązania, tylko chce więcej płacy. Związki zawodowe walczą o to, żeby jak najwyższe płace były. A to powoduje, że zasoby, które mogłyby być na przykład kierowane na inwestycje, nie są. A jeżeli nie ma inwestycji, to dalej stoimy technicznie w pewnych miejscach. I to jest takie po prostu nie najlepsze, co może być.
Ale tu jest jeszcze jeden czynnik. Bo żeby utrzymać na przykład ceny energii elektrycznej czy ceny gazu dla gospodarstw domowych, to stosujemy przynajmniej od końca 2019 roku różnego rodzaju dopłaty. Te dopłaty przecież nie biorą się z powietrza, tylko z podatków, więc te podatki zamiast iść na jakieś działania racjonalne albo racjonalizujące naszą gospodarkę, nasze, nazwijmy chociażby ochronę zdrowia czy cokolwiek, one są na jakby podreperowywanie naszego komfortu i poczucia bezpieczeństwa, tym samym poczucia bezpieczeństwa dla tych, którzy akurat dzierżą czy też rządzą, no bo to jest głównie ich komfort, że jak się nic nie dzieje tutaj w układzie społecznym, to oni mają spokój. Ale to jest taka błędna droga, bo to z kolei powoduje powiększenie inflacji. Także to jest takie zamknięte koło. W związku z tym i tak stoimy przed zdarzeniami, które wymuszą na nas racjonalizację zdarzeń na rynku i inną organizację tego rynku, czy chcemy, czy nie chcemy.
Z drugiej strony zarabialiśmy 20 lat temu znacznie mniej. Ta płaca minimalna rzeczywiście była bardzo niska, ale nie byliśmy zadłużeni tak jak dzisiaj. Dzisiaj zadłużamy się po korek, mówiąc brzydko. Więc to też wpływa na nasze postrzeganie naszych zasobów finansowych, bo jakby zupełnie zapominamy, że spora część tych zasobów idzie na spłatę kredytów różnorakich, część pewnie hipoteki, a sporo to też i samochody, i inne komercyjne rzeczy. Więc zostaje de facto tych pieniędzy niewiele i stąd mamy subiektywne wrażenie, że wszystko drożeje, a my mamy znacznie mniej. Jeszcze z innej strony, no to mamy bardzo drogie kredyty, najdroższe w Unii Europejskiej.
O tym za każdym razem mówiłem, tak? I dla przedsiębiorców indywidualne, tak? W tej chwili, tak jak mówię o inwestycjach, jeżeli się policzy zwrot z inwestycji, biorąc pod uwagę, jakie są drogie kredyty, to często się rezygnuje z tych inwestycji, bo okazuje się, że samo spłacenie i proces jak gdyby implementacji tych nowych rozwiązań po prostu się nie opłaci. I to, co mówiliśmy o tej perspektywy, no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co będzie za 10 czy 15 lat. My musimy wiedzieć, co będzie za 6 miesięcy, za 2 lata i w takiej perspektywie bardzo łatwo jest wyliczyć, podjąć decyzję i działać, tak? A to się okazuje w tej chwili trudne.
To są koszty, nazwijmy to, walki politycznej na samej górze, czyli Narodowy Bank Polski versus rząd, niezależność banku, Rada Polityki Pieniężnej, no więc możemy patrzeć, jak tam ta walka w kisielu się tam odbywa, natomiast koszty ponosimy my. Oni nie płacą za te koszty.
Dokładnie.
W związku z tym to jest bardzo fajna zabawa dla nich.
I tutaj przykład. U nas średnia stawka oprocentowania nowo udzielonych kredytów hipotecznych wynosi od 7,7% do 8%. Na Węgrzech jest to 6,8%, w Rumunii 6,6%. No to teraz przejdźmy do strefy euro. Niemcy, Francja, Belgia 1,1% do 3,5%. I tutaj to zawsze taki mój przykład dla przeciwników wejścia do strefy euro. Kredyty, proszę państwa.
Tak,
płacilibyśmy znacznie mniej za kredyty, gdybyśmy byli w strefie euro.
Tak.
To na koniec już 4 minuty nam zostały. Electromobility Poland nie rezygnuje z Izery, stara się o środki w ramach KPO. Chodzi o kwotę 4,5 miliarda złotych. A celem tej spółki jest stworzenie polskiego klastra elektromobilności, który pozwoli naszemu krajowi budować kompetencje nie tylko w zakresie produkcji, ale budowy pojazdów elektrycznych i ich komponentów. Ma być współpraca z którymś z chińskich producentów samochodów. Czy to się uda i czy to w ogóle ma sens?
Kompletnie nie ma to sensu, no ale przecież nie można, że tak powiem, rezygnować z działań. W końcu jak występują o 4,5 miliarda, my też tu możemy z panem wystąpić o te 4,5 miliarda i taki klaster sobie założyć. jeżeli chcemy być taką furtką dla producentów spoza Unii Europejskiej, to tak. Skoro nam się nie udało, no to dajmy sobie z tym spokój, co nie oznacza, że nie należy budować przemysłu wokół tej działalności. Ja tylko chciałem powiedzieć, że Apple, który dysponuje cashflowem, czyli gotówką taką rzędu, nie wiem, 400, 500 miliardów, 600 miliardów dolarów, półtora roku temu zrezygnowało z budowy własnego samochodu elektrycznego, ponieważ stwierdzili, że mają za mało kompetencji. No, jeżeli oni mają za mało kompetencji, a my mamy ewidentnie nadmiar tych kompetencji, pod warunkiem, że dżentelmeni ze spółki dostaną 4,5 miliarda, w związku z tym razem z partnerem zewnętrznym zbudują nam polski samochód elektryczny. Już zbudowali, już jeździ milion, bo przecież miał jeździć milion w tym roku, tak? Więc może zamiast się wygłupiać w tego typu zabawy, skoncentrujmy się na tym, co możemy zrobić wokół tego przemysłu, ale dajmy też szansę prywatnym przedsiębiorcom. Jeżeli chcemy kogoś wspomóc, to wspomóżmy prywatnych przedsiębiorców, którzy w tej dziedzinie coś tam robią na rynku. Pewnie by się tacy znaleźli, bo ciągle słyszymy o różnych próbach, różnych konstrukcjach czy różnych komponentach do tego rynku. I dajmy im szansę. Te 4,5 miliarda na tą spółkę to są,
ja
moim zdaniem,
swoje zdanie powiedziałem ostatnio w audycji, że jest miejsce, jest nisza na samochody specjalistyczne. I właśnie gdyby przedsiębiorcy mieli taką możliwość, że mogą dopasowywać dla niektórych konsumentów właśnie tego typu samochody, to jest okej. Okay. Natomiast walka z tymi wielkimi koncernami, wprowadzenie czy Izery, czy okolwiek innego, moim zdaniem sensu nie ma.
To nawet nie walka z wielkimi koncernami, tylko z przemysłem chińskim, który miał nie wejść do Europy, a jednak świetnie sobie radzi. Zresztą na polskich drogach widać coraz więcej chińskich samochodów i nie żebym krytykowała te auta, bo ci, którzy z nich korzystają, są zachwyceni. Więc może, nie wiem, należałoby wejść, no też jak tutaj panowie mówiliście, w jakąś współpracę z Chińczykami, zbudować dookoła tego przemysłu, który by to uzupełniał, a postawić na transfer technologii od Chińczyków, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo mocno rozwinięty. Najwięcej już nie porozmawiamy, ponieważ czas nam się skończył. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Krzysztof Kilian, przedsiębiorca, były prezes PGN, Marek Krzykowski, menadżer AK Construction, były prezes International Paper. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.